Omawiamy Księgę Dziejów Apostolskich. I zaczynamy 9 rozdział. Więc przeczytajmy wersety z 9 rozdziału od wersetu 1 do 22. Dzieje Apostolskie, 9 rozdział, wersety od 1 do 22. Saul z kolei, wciąż owładnięty żądzą mordu w stosunku do uczniów pańskich, przyszedł do arcykapłana i uprosił go o listy do synagog w Damaszku. Planował sprawdzić, czy są tam jacyś zwolennicy drogi, mężczyźni lub kobiety. A jeśli by się okazało, że są, chciał takie osoby schwytać i sprowadzić do Jerozolimy. Gdy był w drodze do Damaszku i już zbliżał się do miasta, otoczyło go nagle światło pochodzące z nieba. Padając na ziemię, usłyszał głos: Saulu, Saulu, dlaczego mnie prześladujesz? Kim jesteś, Panie? Zapytał. Ja jestem Jezus, usłyszał, którego Ty prześladujesz. Powstań jednak, wejdź do miasta, tam Ci powiedzą, co masz robić. Mężczyźni, którzy towarzyszyli Saulowi w drodze, stanęli oniemiali. Słyszeli wprawdzie głos, ale nikogo nie dostrzegali. Saul podniósł się z ziemi, lecz gdy otworzył oczy, nic nie widział. Do Damaszku zatem prowadzili go za rękę. Tam przez 3 dni nic nie widział, nie jadł i nie pił. W Damaszku natomiast mieszkał pewien uczeń. Miał na imię Ananiasz. Pan przemówił do niego w widzeniu: Ananiaszu. Jestem, Panie, odpowiedział. Wstań, poleci mu Pan, idź na ulicę prostą i w domu Judy odszukaj człowieka o imieniu Saul. Pochodzi on z Tarsu, właśnie się modli. W widzeniu zobaczył człowieka o imieniu Ananiasz, który wszedł, włożył na niego ręce, a on w ten sposób odzyskał wzrok. Ananiasz na to: Panie, od wielu ludzi słyszałem o tym człowieku. W Jerozolimie wyrządził on Twoim świętym wiele złego. Tutaj też ma pełnomocnictwo do arcykapłanów, aby pojmać wszystkich, którzy wzywają Twojego imienia. Pan jednak powiedział do niego: idź, gdyż ten człowiek jest moim wybranym naczyniem. On zaniesie moje imię przed pogan, królów i synów Izraela. Ja sam pokażę mu, ile będzie musiał wycierpieć dla mojego imienia. I Ananiasz poszedł. Wszedł do domu, włożył na Saula ręce i oznajmił: Saulu, bracie, przysyła mnie Pan Jezus, ten, który ci się ukazał w czasie drogi. Przychodzę, abyś odzyskał wzrok i został napełniony Duchem Świętym. Na te słowa Saulowi natychmiast opadły z oczu jakby łuski. Odzyskał wzrok, wstał i został ochrzczony. A po zjedzeniu posiłku powrócił do sił. Po paru dniach przebywania z uczniami w Damaszku Saul zaczął głosić Jezusa w synagogach. Utrzymywał, że to On jest Synem Boga. Wszyscy, którzy go słuchali, byli zdziwieni. Czy to nie ten człowiek, pytali, występował w Jerozolimie przeciwko ludziom wzywającym tego imienia? I czy nie przyszedł po to, aby również tutaj schwytać im podobnych i odprowadzić do arcykapłanów? Saul tymczasem występował coraz śmielej. Wprawiał w zakłopotanie Żydów mieszkających w Damaszku, bo dowodził, że Jezus jest Chrystusem. To jest Boże Słowo. Więc dzisiaj taki w zasadzie wstęp do tego fragmentu. Dzisiaj chciałem, żebyśmy przyjrzeli się osobie Saula. Kim był? Bo właśnie, dlaczego? No Łukasz w tym fragmencie mówi nam o Saulu i mówi nam o tym, jak doszło do tego, przepraszam, że Saul z osoby bardzo mocno sceptycznej, delikatnie mówiąc, wobec osoby Jezusa z Nazaretu stał się jego zagorzałym wyznawcą, naśladowcą. Patrząc na jego dokonania, na to, co nam mówi Nowy Testament o Saulu, możemy śmiało powiedzieć, że Saul był największym z apostołów. Chociaż nie był jednym z 12 i nie był jednym z tych, których wybrał Jezus spośród swoich uczniów i nazwał apostołami. Saul został apostołem później, właśnie kilka lat po śmierci Jezusa. Ale można śmiało powiedzieć, że Saul był największy z apostołów, ponieważ był najbardziej uniżonym z apostołów, był najbardziej uniżonym sługą Pana Jezusa Chrystusa. Niektórzy myślą, że to Piotr był największym z apostołów, ale to nie jest zgodne z faktami. W liście do Galacjan Paweł opisuje sytuację, czyli Saul, opisuje sytuację, w której publicznie napomniał apostoła Piotra za jego odejście od Ewangelii. Ale nie robi tego po to, żeby pokazać, że to on, Saul, jest największym z apostołów, prawda? A gdzie tam Piotr, mi się nie równa. Nie, Saul robi to ponieważ z powodu Ewangelii, ponieważ zobaczył, że Piotr, który powinien trzymać się Ewangelii, odszedł od Ewangelii, więc publicznie go napomniał. Dlaczego? Ponieważ Ewangelia była dla niego tak cenna, że nie powstrzymał się, żeby nawet innego apostoła publicznie upomnieć. Ewangelia była ważniejsza dla Saula. Dlatego Saul, więc to pokazuje nam, że Saul był oddany Chrystusowi. Był największym z apostołów, ponieważ był najbardziej uniżonym sługą Jezusa Chrystusa, gotów służyć wszystkim. I to jest wyznacznik wielkości według miary Pana Jezusa Chrystusa. Bo co Pan Jezus powiedział, kto chce być największy spośród was, niech będzie kim? Sługą wszystkich. I taką właśnie osobą jest Saul, czy był Saul. I widać to w jego zapale do głoszenia dobrej nowiny o Jezusie Chrystusie. Widzimy to w jego licznych podróżach misyjnych, w tym przez co przeszedł i czego doświadczył z powodu wiary w Pana Jezusa Chrystusa. Jeśli spojrzymy na Nowy Testament, to niemal jego połowa jest autorstwa Saula. W Nowym Testamencie jest 27 ksiąg, z czego 13 jest przypisywana Saulowi czy Pawłowi. Co do niektórych, czy co do części tych listów, nikt nie ma wątpliwości, że autorem jest Paweł. Natomiast co do innych listów, no to nie mają wątpliwości, że to od Pawła, być może sam Paweł nie był autorem, tylko jest to jego uczniowie. Coś dodali do tego, ale niemniej jednak wierzymy, że autorem tych listów jest Paweł. Piotr z kolei napisał tylko dwa listy, z czego w jednym ze swoich listów rekomenduje listy Pawła. Więc oczywiście apostoł Paweł czy Saul napisał więcej niż 13 listów, ale tylko te, które są w Nowym Testamencie, zostały rozpoznane i uznane przez Kościół jako natchnione przez Ducha Świętego i autorytatywne dla wszystkich wierzących. Dlatego wydaje mi się, że warto bliżej przyjrzeć się Saulowi i zobaczyć, co o nim mówi Nowy Testament, ponieważ to pomoże nam lepiej zrozumieć to, co dokonało się na drodze do Damaszku. Bo że jest to moment przełomowy i ważny, to chyba nikt z nas nie powinien mieć wątpliwości, ponieważ druga część dziejów apostolskich skupia się na działalności Saula jako apostoła, czy Pawła, apostoła Pawła. Zatem zobaczmy, kim był Saul, zobaczmy, kim był największy z apostołów. Co wiemy o Saulu, co o nim wiemy? Trochę rzeczy na jego temat dowiadujemy się z Nowego Testamentu i mówi nam o tym Saul. Niektóre rzeczy mówi nam Łukasz ustami Saula. Łukasz relacjonuje, co powiedział Saul. I tak na przykład w Dziejach Apostolskich 22:3 Saul mówi nam o sobie. Jestem Żydem urodzonym w Tarsie w Cylicji. Wychowałem się jednak w tym mieście. Tu byłem uczniem Gamaliela, wykształcono mnie według rygorów ojczystego prawa i stałem się gorliwy dla Boga, podobnie jak wy wszyscy dzisiaj jesteście. A w 26 rozdziale, wersetach 4-5, Saul dodaje: otóż moje życie, które od najwcześniejszych lat toczyło się pośród mojego narodu w Jerozolimie, znają wszyscy Żydzi. Od dawna wiedzą, gdyby tylko chcieli to poświadczyć, że żyłem według najsurowszego stronnictwa naszej religii jako faryzeusz. Jeszcze Filipian 3:5, żeby to uzupełnić. Obrzezany 8 dnia z rodu Izraela, z plemienia Beniamina, hebrajczyk od pokoleń, w stosunku do prawa faryzeusz. Więc Saul był Żydem. To chyba nie mamy wątpliwości co do tego. Saul był Żydem, obrzezany, z plemienia Beniamina. Urodził się w mieście Tars. Miasto Tars znajduje się tutaj. Wtedy to się w czasach cesarstwa to się nazywało Azja Mniejsza. Dzisiaj to jest terytorium Turcji. Więc Tars jest tutaj. Dzisiaj miasto Tarsus się nazywa chyba. Ale jako prawdopodobnie nastolatek przeniósł się do Jerozolimy, tak? Czyli tu jest Jerozolima w Palestynie. I tutaj dorastał. Z tego fragmentu możemy, bez tych fragmentów, które przeczytaliśmy, możemy założyć, ja tak zakładam, wydaje mi się, że jest to bezpieczne, że skoro jako nastolatek przeniósł się do Jerozolimy, to jest wielce prawdopodobne, że znał Jezusa. Może nie osobiście, ale musiał go widzieć, musiał go słyszeć. Na pewno docierały do niego informacje dotyczące Jezusa. Musiał też wiedzieć, co się wydarzyło z Jezusem, że był sądzony, że był ukrzyżowany, że złożono go do grobu i że jego ciało zniknęło i że nie można go znaleźć. Więc gdzieś tam jakieś spotkanie, być może kiedy jest mowa w Nowym Testamencie, w Ewangeliach o faryzeuszach, być może gdzieś tam znajduje się Saul, niewymieniony jeszcze z imienia. I tu w Jerozolimie był uczniem Gamaliela. Gamaliel był faryzeuszem, był nauczycielem prawa, był członkiem Wysokiej Rady. A Wysoka Rada, no, Sanhedryn była, zarząd była takim odpowiednikiem władzy w narodzie żydowskim, w tamtym czasie okupowanym przez Rzymian. Więc Gamaliel był jednym z członków tej Wysokiej Rady, był poważanym przez lud. Jego rada, czytamy w Dziejach Apostolskich, odnośnie uczniów, ponieważ uczniów chciano zabić, i Piotra i Jana, za głoszenie Ewangelii, wtedy Gamaliel wystąpił i dał swoją radę, żeby tego nie robić, no bo byli inni, którzy pociągnęli za sobą ludzi i kiedy umarli, to wszystko się rozpadło. A jeżeli tutaj jest Bóg, Bóg działa poprzez Piotra i Jana, to z Bogiem nie ma co walczyć, więc lepiej zostawić ich w spokoju. I posłuchano jego rady, więc mądry człowiek, poważany przez lud, wykształcony nauczyciel prawa. I Saul był jego uczniem, więc Saul, możemy powiedzieć na tej podstawie, że Saul był osobą wykształconą. Umiał czytać i pisać. Mówił na pewno po hebrajsku albo aramejsku i po grecku. Bardzo dobrze znał Stary Testament, bardzo dobrze znał tradycję żydowską, ale też był obeznany z kulturą helleńską czy z grecką. Łukasz mówi nam o Pawle, o Saulu w tej kwestii następującą rzecz. Dzieje apostolskie 17:17-18. Rozprawiał więc w synagodze z Żydami. Dyskutował z innymi pobożnymi osobami i codziennie na rynku rozmawiał z tymi, którzy się tam akurat znaleźli. W czasie tych rozmów ścierali się z nim niektórzy filozofowie epikurejscy i stoiccy. Jedni mówili, coż to chce nam powiedzieć ta papuga. Drudzy zaś zdaje się, że głosi obce bóstwa. Głosił im bowiem dobrą nowinę o Jezusie i zmartwychwstaniu. Więc Saul rozprawiał z Żydami. Tak, i szło mu to bardzo dobrze, wychodziło mu to bardzo dobrze, ale też był w stanie dyskutować z różnymi osobami, nie tylko z Żydami. Nawet był w stanie dyskutować z filozofami epikurejskimi czy stoickimi. Były to filozofie greckie. Ale żeby móc dyskutować na ich temat, to trzeba je przede wszystkim znać, trzeba je rozumieć, trzeba wiedzieć, jak się do nich odnieść. Więc to wymagało pewnej wiedzy. Więc Paweł był wykształconym człowiekiem, był inteligentnym człowiekiem i był wykształconym człowiekiem. Ale też jeśli chodzi o wykształcenie Pawła czy Saula, możemy dodać, że Saul miał też wyuczony fach. Tak? Jak to się mówi, mieć w ręku wyuczony fach, i taki fach Paweł czy Saul miał. Dzieje 18:1-3. Potem Paweł opuścił Atenę i przybył do Koryntu. Tam spotkał pewnego Żyda imieniem Akwila, rodem z Pontu, który świeżo przybył z Italii, oraz jego żonę Pryskę. Klaudiusz bowiem zarządził, że wszyscy Żydzi mają opuścić Rzym. Paweł zaznajomił się z Akwilą i Pryską, a ponieważ uprawiał to samo rzemiosło, zamieszkał u nich i z nimi pracował. Byli oni z zawodu wytwórcami namiotów. Więc Saul był wytwórcą namiotów i jak widzimy z tego fragmentu, nie była to tylko teoria w jego życiu. Saul własnoręcznie produkował namioty. Co prawda miało to miejsce w czasie jego chrześcijańskiego życia, niemniej jednak miał jakiś fach w ręku. Więc może to nauka dla nas, że dobrze mieć też jakiś fach w ręku. Kiedy pracowałem w Anglii i tam w dziale IT, to jeden z, to szef tego działu, mojego zespołu, szef mojego zespołu, kiedyś się spotkali, znaczy była taka praktyka, że co piątek na lunch idziemy do pubu. Zjeść coś i napić się. Więc w trakcie takiego jednego spotkania ten szef tego mojego zespołu powiedział, że on chciałby, żeby jego syn nie miał tylko takiego dyplomu, czy magistra, czy wyższego wykształcenia, ale żeby też miał fach w ręku, bo różne rzeczy mogą w życiu się wydarzyć, a jak będzie miał fach w ręku, to sobie poradzi. Tak? Bo z pracą dla tych magistrów może być różnie, ale z pracą dla fachowców to nie będzie nigdy problemu. Jak ktoś ma fach w ręku, to sobie poradzi. Więc Saul też miał fach w ręku, możemy powiedzieć. W związku z tym, że Saul był uczniem faryzeusza, znaczy, że też był faryzeuszem, był członkiem najsurowszego stronnictwa religijnego w tamtym czasie w judaizmie. I był bardzo gorliwy w swojej religijności. Był bardzo gorliwy, jeśli chodzi o przestrzeganie prawa mojżeszowego, przykazań, nakazów i zakazów, które Bóg nadał Żydom przez Mojżesza, ale też i tradycji, która też była dla nich bardzo ważna. Obok tych przykazań funkcjonowała tradycja, która mówiła, jak należy wykonywać te przykazania. I w Mateusza 23:23 Pan Jezus mówi nam o faryzeuszach pewną rzecz. Pan Jezus mówi wiele o faryzeuszach, ale myślę, że ten fragment odda nam pewną istotę, kim byli faryzeusze. Biada wam, znawcy prawa i faryzeusze, obłudnicy. Dajecie dziesięcinę z mięty, kopru oraz kminku, a porzuciliście to, co w prawie jest ważniejsze. Sprawiedliwy sąd, miłosierdzie oraz wiarę. To należało zachować, a i tamtych spraw nie porzucać. Jest to opis kogo? Faryzeuszy. Faryzeusze dawali dziesięcinę z najdrobniejszych rzeczy. Byli tak skrupulatni, jeśli chodzi o przestrzeganie prawa mojżeszowego, że nawet z ziół oddawali dziesięcinę. Ale w tym wszystkim, w tej swojej skrupulatności, Jezus mówi, że byli obłudnikami, hipokrytami. Wydawało im się, że wystarczy przestrzegać przykazań, zachowywać pewne przykazania, aby być sprawiedliwymi w oczach Boga. I tak siebie postrzegali jako sprawiedliwych przed Bogiem. Patrzyli na siebie jako na tych pobożnych, jako na tych właściwych. Natomiast na tych, którzy nie byli tak religijni jak oni, patrzyli z góry, pogardzali tymi ludźmi, z takimi ludźmi nie chcieli mieć nic wspólnego, z takimi ludźmi się nie spotykali, z takimi ludźmi nie jadali generalnie, przepraszam, wspólnych posiłków, to była dla nich obca grupa ludzi. Więc ich postępowanie było nacechowane skrupulatnością, przestrzeganiu przykazań, przykazania były dla nich bardzo ważne, a z drugiej strony byli oni obłudni w tym, co robią, ponieważ zaniechali ważniejszych spraw. Więc Saul był faryzeuszem. Ale co sam Paweł, co sam Saul mówi nam o swojej postawie jako faryzeusz? Galacjan 1:14. Jako wyznawca judaizmu robiłem większe postępy niż wielu innych z mojego pokolenia, bo gorliwiej przestrzegałem moich ojczystych tradycji. Saul mówi nam o swojej gorliwości jako wyznawca judaizmu. Gorliwiej przestrzegał swoich ojczystych tradycji. Ale Saul mówi nam tu też o postępach, jakie czynił jako wyznawca judaizmu. I wydaje mi się, że możemy powiedzieć, że Saul oprócz gorliwości wykazywał się też ambicją. Tak, to rozumiem. Saul był człowiekiem ambitnym, co się przekładało na gorliwość, z jaką przestrzegał tradycji. Saul nie zadawalał się przeciętnością. Chciał więcej. Więc mamy człowieka wykształconego, posługującego się przynajmniej dwoma językami, gorliwego i ambitnego. I widzimy, i zaraz zobaczymy, jak to się przełożyło na jego życie, jaki to wpływ miało na jego życie. Łukasz w Dziejach Apostolskich 7,58 mówi nam o Saulu. Następnie wywlekli go za miasto w kontekście ukamienowania Szczepana. Następnie wywlekli go za miasto i tam kamienowali. Świadkowie natomiast złożyli swoje szaty u stóp młodego człowieka imieniem Saul. Więc tutaj po raz pierwszy Saul wkracza na scenę Dziejów Apostolskich. Mamy dwie informacje. Saul jest młodym człowiekiem. Jest to prawdopodobnie 32 rok naszej ery, ewentualnie 33. Tak John Stott w swoim komentarzu właśnie tak datuje moment ukamienowania Szczepana i moment nawrócenia Saula. I znalazłem informację, że Saul prawdopodobnie urodził się między 5 a 10 rokiem naszej ery. Więc wtedy, kiedy mordowano Szczepana, Saul miał prawdopodobnie od 22 do 27 lat. I w tak młodym wieku już miał pewną pozycję w swoim środowisku, ponieważ u jego stóp świadkowie złożyli swoje szaty. To znaczy, że świadkowie w jakiś sposób byli odpowiedzialni przed Saulem za swoje zeznanie i za ukamienowanie Szczepana. Pamiętajmy, że była pewna procedura kary śmierci za bluźnierstwo. Nie można było sobie od tak oskarżyć kogoś i za chwilę go ukamienować. Trzeba było, była pewna procedura i widzimy, że Saul no, gdzieś jest zaangażowany w ten cały proces, w tą procedurę i to u jego stóp świadkowie składają swoje szaty. Co to miało znaczyć, dlaczego to zrobili, nie wiem. Ale to pokazuje, że on miał już jakąś pozycję. Więc młody człowiek miał już odpowiedzialne zadanie, odpowiedzialny urząd. Ponadto patrząc na jego zaangażowanie w prześladowanie chrześcijan, to musimy stwierdzić, że raczej robił to z urzędu. Łukasz mówi nam w Dziejach 9:1-2, jak przeczytaliśmy na samym początku, Saul z kolei, wciąż owładnięty rządzą mordu w stosunku do uczniów pańskich, przyszedł do arcykapłana i uprosił go o listy do synagog w Damaszku. Planował sprawdzić, czy są tam jacyś zwolennicy drogi, mężczyźni lub kobiety, a jeśli by się okazało, że są, chciał takie osoby schwytać i sprowadzić do Jerozolimy. Więc Łukasz mówi nam o osobistym stosunku Saula do chrześcijan, ale mówi też nam pośrednio, co prawda, że w tych strukturach polityczno-religijnych Saul ma pewną odpowiedzialność, pewną funkcję. Nie mówi nam, jaka to funkcja czy urząd, ale na pewno możemy powiedzieć, że Saul w obrębie Jerozolimy działał z upoważnienia arcykapłana, a do Damaszku nie chciał się udać, ponieważ miał dużo wolnego czasu i szukał rozrywki, bo się nudził, tylko i pomyślał w związku z tym, że pójdzie sobie do Damaszku, znajdzie chrześcijan i to będzie miał rozrywkę. Raczej trzeba to rozumieć, że to jest jego praca. Tym sam się zajmował. Miał pewien autorytet nadany mu przez arcykapłana czy przez Wysoką Radę, więc miał pewną pozycję w tych strukturach, w tym środowisku. I tak Saul opisuje swoją działalność w innym miejscu. Dzieje Apostolskie 26:9-11. Ja sam pierwotnie twierdziłem, że należy ostro wystąpić przeciwko imieniu Jezusa z Nazaretu. To też robiłem w Jerozolimie. Wielu świętych wtrąciłem tam do więzienia, ponieważ działałem z pełnomocnictwa arcykapłanów. A gdy chodziło o wyrok śmierci, opowiadałem się za jego wykonaniem. Często karałem tych ludzi w przeróżnych synagogach, próbowałem zmusić ich do bluźnierstwa, tępiłem ich rzeczywiście nieprzeciętnie, prześladowałem ich nawet w obcych miastach. Jeśli chodzi o wielkie prześladowanie w Jerozolimie, o którym jest mowa w Dziejach Apostolskich w 8 rozdziale, to nie powinniśmy sądzić, że Szczepan był jedyną ofiarą tego prześladowania. Z tego, co mówi nam Saul, uśmiercono więcej niż tylko jedną osobę. Paweł opowiadał się za wyrokiem śmierci. nie tylko Szczepana, ale innych wierzących. Mówi też Saul o tym, jak próbował chrześcijan zmusić do bluźnierstwa. Saul przyznaje, że tępił chrześcijan nieprzeciętnie. Ananiasz, ten z Damaszku, mówi, że chrześcijanom w Jerozolimie Saul wyrządził wiele złego. Nawet w obcych miastach prześladował chrześcijan, więc nie powinno nas dziwić w ogóle, że w pewnym momencie Saul postanawia wybrać się aż do Damaszku, żeby i tam tępić chrześcijan. I musiał mieć ogromną władzę, skoro stamtąd mógł przyprowadzić Żydów do więzienia w Jerozolimie. A to tylko potwierdza, że to nie było hobby. Tak? Prześladowanie chrześcijan nie było hobby Saula, ani jego rozrywką, to była jego praca, w którą był zaangażowany całym sobą. Tym zajmował się co dzień i był w tym bardzo rzetelny, był bardzo skrupulatny i bardzo gorliwy, ponieważ uważał, że w ten sposób służy swojemu Bogu. Więc mamy młodego człowieka, ambitnego, wykształconego, gorliwego i skutecznego w pewnym sensie. Ponieważ Saul urodził się na terenach zdominowanych przez kulturę grecką, czyli w Tarsie, w Cylicji, w Azji Mniejszej, dlatego miał też drugie imię, greckie imię Paweł. Saul to jego hebrajskie imię, ale też posługiwał się greckim imieniem Paweł, wtedy Saul albo Paweł, tak? Można używać zamiennie, chodzi o tę samą osobę. Dodatkowo dowiadujemy się od Pawła w Dziejach Apostolskich 21:39 takiej rzeczy. Ja jestem Żydem z Tarsów Cylicji, odparł Paweł, i obywatelem niepośredniego miasta. Saul był Żydem, ale był też obywatelem rzymskim. Dziś każdy jest obywatelem jakiegoś państwa, więc to, że Saul był obywatelem rzymskim, nie robi, czy może nie robić na nikim większego wrażenia. Ale w tamtym czasie posiadać obywatelstwo rzymskie było naprawdę czymś wyjątkowym, czymś szczególnym, ponieważ nie każdy mieszkaniec cesarstwa albo mniejszość w cesarstwie miała obywatelstwo rzymskie. Generalnie miała obywatelstwo rzymskie, tak. Obywatelstwo było zarezerwowane dla wąskiej grupy ludzi. I z czym się wiązało bycie obywatelem rzymskim? No to niech pewna historia z życia Saula, z życia Pawła, no, nam pokaże choć trochę, co to znaczyło być obywatelem rzymskim. Apostoł Paweł był w Jerozolimie i z jego powodu, tak w skrócie, doszło do zamieszek w Jerozolimie, a ponieważ w Jerozolimie stacjonowali Rzymianie, więc od razu ta wieść się rozeszła, że są zamieszki, więc wysłano wojsko, żeby zaprowadzić pokój. I gdy Rzymianie przybyli na miejsce, aresztowali Pawła. I tak jest, Łukasz nam mówi. Gdy tak krzyczeli, rzucali szatami i ciskali w powietrze piach, dowódca rozkazał wprowadzić go do twierdzy i przesłuchać z zastosowaniem chłosty, aby dowiedzieć się, z jakiej przyczyny tak krzyczeli przeciwko niemu. Czyli mowa o Saulu, ma być przesłuchany z użyciem chłosty. A kiedy rozciągnięto mu ręce i skrępowano je rzemieniami, Paweł zapytał stojącego obok setnika: czy wolno wam chłostać człowieka, który jest obywatelem rzymskim i to bez wyroku sądowego? Po tych słowach setnik podszedł do dowódcy i doniósł, co zamierzasz zrobić, bo ten człowiek jest Rzymianinem. Dowódca przyszedł zatem do Pawła i zapytał: powiedz mi, czy ty jesteś Rzymianinem? Tak, odpowiedział. Wtedy dowódca wyznał: ja za dużą sumę pieniędzy to obywatelstwo nabyłem. Paweł na to: a ja mam je od urodzenia. Zaraz też odstąpili od niego ci, którzy go mieli przesłuchiwać, a dowódca, który kazał go związać, gdy się dowiedział o jego obywatelstwie rzymskim, przestraszył się. Jeśli chodzi... więc... Posiadanie obywatelstwa rzymskiego było czymś prestiżowym, używając dzisiejszego języka. Nie był to przywilej dla każdego. Dowódca nabył swoje obywatelstwo za dużą sumę pieniędzy. W pewnym sensie obywatelstwo rzymskie można porównać do przynależności czy z przynależnością do elitarnego klubu. Taka przynależność wiązała się z różnymi przywilejami i prawami. W tej historii widzimy, że obywatel rzymski miał swoje prawa. Nie można na przykład było go od tak wychłostać bez wyroku sądu. Więc bycie obywatelem rzymskim w tamtym czasie było naprawdę czymś. Jeżeli znalazłem taką tabelkę na Wikipedii mówiącą czy pokazującą, ilu było obywateli rzymskich w Cesarstwie Rzymskim. I jeśli chodzi o Rzym, tak, czyli centrum wtedy świata, no to 55% mieszkańców Rzymu to byli, to jest, są dane szacunkowe, byli obywatelami Rzymu. Jeśli chodzi o Italię, czyli tam skąd Rzymianie pochodzili, no to 70%. Ale poza Italią, no to w różnych, w zależności od regionu, no to się kształtowało na poziomie od 10 do nawet do 1% ludzi. Grecja i Azja mniejsza, czyli tam skąd pochodzi Saul, no to 3% ludności miało obywatelstwo rzymskie, więc naprawdę bardzo mało. Więc Paweł czy Saul był pod tym względzie, czy w tym względzie no, błogosławiony, także miał to obywatelstwo. Jak? Nie wiemy. Zatem kim był Saul? Młodym, dobrze wykształconym, inteligentnym, bardzo ambitnym i bardzo gorliwym Żydem dorastającym w Jerozolimie, który był młodym człowiekiem na drodze do stania się częścią ówczesnej elity polityczno-religijnej w Palestynie. Wydaje mi się, że jest bardzo prawdopodobne, że znał Jezusa, że widział Go i słyszał. Nie zgadzał się z Nim, co prawda, ale widział Go i słyszał. I Saul za sprawą sprawowanej przez siebie funkcji i gorliwości w prześladowaniu chrześcijan stawał się w środowiskach żydowskich osobą powszechnie znaną. Jego, w cudzysłowie, sława dotarła do Damaszku, zanim jeszcze Saul tam dotarł. Jego zaangażowanie w prześladowanie chrześcijan odzwierciedla jego ogromną gorliwość i szczerość wobec Boga oraz rodzimej tradycji. Saul zdecydowanie był osobą wyróżniającą się na tle innych ze swojego pokolenia. Więc nie powinno nas w ogóle dziwić, że jako chrześcijanin, jako sługa Jezusa też wyróżniał się na tle innych wierzących. A to tylko pokazuje, że Saul był naprawdę wyjątkową osobą i że jego nawrócenie ma ogromne znaczenie dla chrześcijaństwa. Na tym dzisiaj skończymy. Będziemy kontynuować za tydzień, jeżeli Bóg pozwoli, właśnie nawróceniem Saula. Co się wydarzyło takiego na drodze do Damaszku, że Saul ze sceptyka, mocnego sceptyka, tak, stał się sługą Jezusa Chrystusa z Nazaretu. Amen. Pomódlmy się. Ojcze, dziękujemy Tobie za to, że możemy widzieć trochę więcej z życia Saula, że możemy trochę więcej i lepiej rozumieć osobę Saula, kim był, skąd pochodził, jakie miał wykształcenie. Może nie są to jakieś nie wiadomo jak ważne rzeczy, ale to pozwala nam zrozumieć, czy zobaczyć trochę więcej właśnie z tego, kim on był i jaką był osobą. I dzięki temu możemy właśnie widzieć, że on był autentyczną osobą, że to, jaki był jako chrześcijanin, był tak samo gorliwy wcześniej dla Boga. Oczywiście ta jego gorliwość była niewłaściwa, ponieważ wynikała ze złych rzeczy, z niezrozumienia, z nieświadomości pewnych rzeczy, ale widzimy, jak bardzo był gorliwy i jak bardzo chciał służyć Tobie, Ojcze, swojej gorliwości, tej niewłaściwej gorliwości. Ojcze, dzięki Ci za to, że Ty masz łaskę dla różnych ludzi, że Ty masz moc zbawić różnych ludzi, nie tylko małych, ale też i wielkich. Nie tylko tych przeciętnych, ale i tych niezwykłych, i czego przykładem jest Saul. I Ojcze, dziękujemy Tobie za to, że my jako tacy przeciętni możemy dzisiaj patrzeć na Saula, na apostoła Pawła i uczyć się od niego. I Ojcze, dzięki Ci za to, że Ty go zbawiłeś, że postawiłeś, że Chrystus stanął na jego drodze do Damaszku i że Chrystus odbył z nim rozmowę, poważną rozmowę i że to zmieniło życie Saula. I że dzisiaj możemy widzieć jego wkład Saula w nasze życie, w nasze chrześcijaństwo. I Ojcze, daj nam rozumieć jak najwięcej z tego, kim był Saul. Daj nam rozumieć jak najwięcej z tego, co się wydarzyło na drodze do Damaszku, żebyśmy też mogli się z tego uczyć i wzrastać i przez to wierzę w miłości w poznaniu. Ojcze, dzięki Ci za to, że możemy właśnie uczyć się i że tyle rzeczy jest zapisanych w Twoim Słowie i to rozjaśnia nasze zrozumienie. Ojcze, dziękujemy Tobie jeszcze raz za krzyż, za zbawienie, jakie jest w Jezusie Chrystusie. Dziękujemy Tobie za to, że w Nim jest zbawienie. I Paweł, Saul konsekwentnie, usilnie starał się to głosić wszystkim, bez różnicy, czy Żydom, czy Grekom. Uważał, że należy głosić Chrystusa, bo to jest moc Boża ku zbawieniu każdego, kto wierzy. Ojcze, dziękujemy Tobie, że pod tymi słowami możemy się podpisać dzisiaj, czy podpisujemy się dzisiaj, że Ewangelia jest mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy. Nie ma znaczenia, czy ktoś jest Żydem, czy Grekiem. Ważne jest to, czy wierzy w Pana Jezusa Chrystusa. Ojcze, dzięki Ci za wszystko, za to, że dałeś takiego apostoła, za to, że dałeś takiego człowieka, że go zbawiłeś i okazałeś mu ogrom swojej łaski. Bądź uwielbiony, Ojcze, w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen.